Dzisiejsze nauczanie zatytułowałem Krzyż i świat w nas i oprzemy się na fragmencie, który czytaliśmy w ubiegłym tygodniu. Otwórzmy więc list do Galacjan, rozdział 6. List do Galacjan, rozdział 6. Strona 1260. Jeśli masz Stary i Nowy Testament wydania warszawskiego, Biblii Warszawskiej, to jest to strona 1260. List do Galacjan, rozdział 6, wersety od 14 do 15. Apostoł Paweł zawarł tam następujący tekst. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. W ubiegłym tygodniu zaczęliśmy rozważania w oparciu o ten tekst i mówiliśmy sobie o tym, iż jako chrześcijanie powinniśmy się chlubić krzyżem. Tutaj apostoł Paweł powiedział: ja nie chcę chlubić się z niczego innego. Ja chcę się chlubić tylko krzyżem Pana Jezusa Chrystusa. Więc ważne jest, abyśmy chlubili się krzyżem. Chlubili się tym, co się dokonało na dziele, na wzgórzu Golgoty, na drzewie krzyża. No dobrze, ale co tam się stało? I dzisiaj skupimy się na tym, w jaki sposób śmierć Chrystusa na krzyżu wpłynęła na naszą relację wobec świata. Musimy więc wyjaśnić, czym jest świat, to pojęcie świata, które funkcjonuje w nomenklaturze, w żargonie chrześcijańskim. Musimy wyjaśnić, jaka jest relacja człowieka i świata i wreszcie na koniec, jak krzyż wkroczył w tą relację między człowiekiem a światem. Jak powiedziałem, słowo świat bardzo często jest używane przez chrześcijan. To jest taki jeden z naszych słów w slangu chrześcijańskiego. Paweł, mówiąc o świecie, miał na myśli grzeszną rzeczywistość, jaka nas otacza. Rzeczywistość sprzeciwiającą się Bożym zasadom, Bożym wartościom, Bożej drodze życia. Rzeczywistość całkowicie głoszącą odmienne od Bożych wartości. Takie spojrzenie na świat wypływa z przekonania, że rzeczywistość świata kształtowana jest pod wpływem działania złego ducha, władcy rządzącego w powietrzu. I mówi o tym list do Efezjan, drugi rozdział. Bardzo blisko fragmentu, który mamy otwarty w naszych Bibliach. Wystarczy przerzucić jedną kartkę do przodu i w liście do Efezjan w drugim rozdziale, drugi rozdział zaczyna się następującymi słowami. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, w synach buntu w niektórych tłumaczeniach. Innymi słowy, Paweł mówi tak, świat, który nas otacza, jest rzeczywistością, w której działa władca, duch zły, duch buntu, duch, który zakaził świat, zakaził to stworzenie Boże, skaził go buntem, skaził go grzechem i w efekcie końcowym my, gdy jesteśmy rodzeni z matki naszej, wchodzimy w rzeczywistość, wchodzimy w środowisko skażone grzechem. Ten otaczający nas świat wpływa na nas. Wpływa na nas od początku, od naszego dzieciństwa. Wpływ ten ma na celu utwierdzenie grzechu w nas. Grzech przychodzi do nas ze świata. Jako dzieci rodzimy się w tym świecie, ale nie znamy grzechu. My nie jesteśmy świadomi jako narodzone niemowlęta, czym jest grzech, na czym polega grzech, ale gdy matka nas zrodziła gdzieś w szpitalu, na porodówce, w tym momencie zostajemy zrodzeni do środowiska otoczonego, skażonego grzechem. I zaczynamy uczyć się świata, zaczynamy uczyć się rzeczywistości, która nas otacza, zaczynamy uczyć się tego, czym ta rzeczywistość jest wypełniona. A jeżeli ona jest wypełniona grzechem, to logicznym jest, że zaczynamy uczyć się życia w grzechu. I nabywamy ten grzech do naszej osobowości przyswajamy różne lekcje ze świata do naszej mentalności, nasze cechy charakteru, nasza osobowość, to wszystko zaczyna być nasączane wartościami tego świata. W późniejszym okresie naszego rozwoju świat dostarcza nam tak bardzo skażony pokarm, że zaczynamy pragnąć go jeszcze więcej. Zauważcie, że w życiu każdego człowieka jest pewien moment przejścia z nieświadomego bytu do świadomego istnienia. To świadome istnienie zaczyna objawiać się tym, że zaczynamy dokonywać świadomych wyborów. Bardzo często w zasadzie regułą jest, że są to świadome wybory zła. Dlaczego jeden chłopiec na podwórku zaczyna bić drugiego chłopca? Dlatego, że zobaczył, że tamten chłopiec uderzył go. Albo tamten kolega uderzył tamtego kolegę. I w pewnym momencie zaczynamy dokonywać wyboru w swoim świadomym istnieniu. Zaczynamy wybierać złe wybory, dokonywać złych wyborów, ale to jeszcze nie oznacza, że jesteśmy w grzechu. Grzech zaczyna się pojawiać wtedy, kiedy jesteśmy wystarczająco dojrzali, aby rozróżniać dobro i zło, rozpoznać dobro i zło. I w tym momencie zaczynamy dokonywać świadomego wyboru między dobrem i złem. W tym momencie pojawia się grzech. Świat aktywnie uczestniczy w tym naszym, w tej naszej edukacji, w tym, żebyśmy wzrastali w poznawaniu grzechu. Dlatego, że w świecie działa szatan. Tak, tu jest napisane o władcy, który rządzi w powietrzu, o duchu, który działa w synach buntu. Diabeł chce skopiować siebie w ludziach. Bóg stworzył człowieka jako dobre stworzenie. Gdy Bóg stwarzał świat, powiedział, to jest dobre. I również gdy stworzył człowieka, powiedział, to jest dobre. Stworzył go na swój obraz i podobieństwo. Diabeł przyszedł i w zazdrości względem człowieka skaził go, skusił go do tego, żeby on wszedł w sferę jego oddziaływania, oddał mu władzę nad swoim życiem. I gdy Adam i Ewa to zrobili, w tym momencie diabeł rozpoczął proces kopiowania siebie w życiu innych ludzi. Więc uczy nas buntu, uczy nas zła, uczy nas gniewu, uczy nas kłótliwości, kłamstwa, fałszu, złodziejstwa i wszystkich tych rzeczy, które on w sobie ma. I teraz w tym całym procesie my czerpiemy ze świata rządzonego przez szatana. Jesteśmy połączeni z tym światem mentalnie. Tak? Pragniemy go coraz więcej i w pewnym momencie tak naprawdę wydaje nam się, że to, co nas otacza, jest normalne. To, że ludzie się zabijają, że cudzołożą, że kradną, że nie szanują ojca i matki i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które wymienione są w dekalogu. Wydaje się, że takie jest życie, mówimy. C'est la vie. Cóż, trzeba z tym się pogodzić, trzeba wręcz się uzbroić w silne łokcie, żeby sobie dać radę. Więc świat jest w nas, w naszej mentalności, w naszym sposobie życia, mówienia, myślenia. On nas, w nas dominuje i nawet nie patrzymy, kiedy nagle zaczyna nas zniewalać. I w pewnym momencie my, wszyscy ludzie w zasadzie, odczuwają pewien ucisk. Stwierdzamy, coś jest nie halo z tą rzeczywistością dookoła nas. Coś jest nie tak. Nagle czujemy się zepsuci wewnętrznie, skażeni. I nie dziwmy się, że takie odczucia gdzieś tam pojawiają się w ludziach. Nie dziwmy się, że ludzie mówią, że ten świat jest porąbany. Niektórzy wręcz poddają się, odbierają sobie życie, bo mówią, nie chcę mieć nic wspólnego z tym, co mnie otacza. To wszystko to jest efekt skażenia świata. To wszystko to jest efekt tego zepsucia, które w naszej rzeczywistości dookoła nas jest. W związku z tym, gdybyśmy chcieli powiedzieć, czym jest świat, jednym zdaniem, synonimem świata będzie grzech. Rzeczywistość grzechu. Z powyższego rozważania wynika, że świat, czy pragnienie świata, pragnienie zrodzone ze świata uniemożliwia życie Królestwem Bożym. Są to dwie przeciwstawne sobie całkowicie, odmienne rzeczywistości. One są wrogie, one funkcjonują w innych wartościach. Są dwiema różnymi, całkowicie od siebie odmiennymi rzeczywistościami, a to oznacza, że jeśli kocham świat, nie mogę kochać Królestwa Bożego. Miłość do świata uniemożliwia miłość do Królestwa Bożego. Przeczytajmy sobie dwa fragmenty, które o tym mówią. Najpierw pierwszy list Jana 2,15. Pierwszy list Jana 2,15. I tam czytamy następujące słowa. Nie kochajcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Mocne, radykalne stwierdzenie. Zapamiętajmy to. Wrócimy sobie za chwilę do tego. Jeszcze drugi tekst z listu Jakuba, więc troszeczkę trzeba cofnąć się parę stron. I w 4 rozdziale listu Jakuba, 4 werset mówi: wiarołomni, czyli wy, którzy łamiecie wiarę, zaprzeczacie, przełamujecie wiarę, tak? Wyrzekacie się prawdziwej wiary. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Dla apostołów, bo mamy tutaj wypowiedź apostoła Jakuba i wcześniej wypowiedź apostoła Jana, dla apostołów było jasne, Królestwo Boże to jest kompletnie inna bajka niż świat. A świat to jest całkiem inna rzeczywistość niż Królestwo Boże. I niech to będzie jasne, że obie te rzeczywistości się z sobą nie mogą spotkać. Funkcjonują w oparciu o inne wartości, cokolwiek innego w nich rządzi. Tutaj na świecie rządzi diabeł, w Królestwie Bożym rządzi Bóg. Więc w związku z tym obie te rzeczywistości nie mogą się z sobą spotkać. Stąd dochodzimy do bardzo prostego wniosku. Jeżeli ten świat jest zły, to trzeba usunąć ten świat z nas. Skoro ten świat jest skażony, jest pełen grzechu, to najlepszym rozwiązaniem dla człowieka jest usunąć świat z niego. Jakoś odciąć ten świat z życia człowieka. Pytanie, jak? I de facto mam dobrą nowinę. Nie musicie już nic zrobić. Jezus już to za was zrobił. No tak, no fajnie, pastorze, fajnie to wygląda, no ale rzeczywistość jest całkiem inna. Zgadza się. Rzeczywistość jest całkiem inna z jednego powodu. Jezus już rozwiązał problem świata w nas. Jezus już odciął świat. Za chwilę wam wytłumaczę, na czym to polega. Tak naprawdę świat nie ma już prawa do żadnego człowieka na ziemi. Żadnego. Jest tylko jedno ale. Czy człowiek zechce przyjąć to, co Jezus zrobił? Mówiąc tak kolokwialnie, czy człowiek chce wejść w to, co Jezus zrobił? Czy człowiek chce mieć udział w tym, co Jezus zrobił? Czy człowiek utożsami się z tym, co Jezus zrobił? Więc wyjaśnijmy to sobie teraz, co tak naprawdę Jezus zrobił. Powiedzieliśmy sobie, że świat ze swoją władzą, nieprawą władzą, siedzi w nas. Jest, że tak powiem, jest wczytany w nasze geny. Siedzi w nas po to, żeby nas zniewalać, żeby nami rządzić, żeby dyktować warunki. A my jako ludzie nie mamy siły, żeby z tej niewoli się uwolnić. W związku z tym Bóg to widział, bo widział, że człowiek sobie kompletnie nie radzi ze światem, kompletnie nie radzi sobie z grzechem, ze wszelkim upadkiem, ze wszelkim zepsuciem. W związku z tym postanowił posłać swojego Syna. Syn stał się człowiekiem takim samym, jak każdy z nas. Więc jako mężczyzna przyszedł na ziemię i poddał się wszystkim tym prawom, które na ziemi funkcjonują i pozwolił jako człowiek, aby na jego ciało zostało włożone całe okropieństwo grzechu. Wszystkie wykroczenia, wszystkie barbarzyństwa, wszystkie okropności. Pozwolił, żeby to włożone zostało na jego barki, tak? Między innymi więc i nasz grzech został na niego włożony. Wziął to na siebie i następnie zapłacił za to swoim życiem. Bardzo ważną rzeczą jest, on nie musiał tego zrobić. Pamiętajcie o tym. Mówcie o tym ludziom. Jezus nie musiał tego zrobić z jednego powodu. On jeden, jako jedyny człowiek na ziemi, który żył, który żyje i który będzie żył, on jedyny z całej ludzkości był bez grzechu. Chociaż był w pełni człowiekiem. Był absolutnie sprawiedliwy, więc on jedyny miał prawo nie umrzeć. Bo skoro był sprawiedliwy, miał prawo do życia wiecznego. A mimo to postanowił, że podda się pod prawo grzechu, podda się pod prawo śmierci, dobrowolnie wziął na siebie całe okropieństwo grzechu świata i zapłacił za nie swoim życiem. Bo z grzechem świata jest jak z mafią. Jeśli wejdziesz w komitywę z mafią, przyjdą do ciebie i powiedzą, a teraz mamy co do ciebie pewne roszczenia. Pożyczyłeś od nas forsę? Chciałeś od nas przysługę? To teraz my chcemy coś od ciebie. Wiecie, jest jeden pastor w Polsce, który ma rodzinę w mafii włoskiej, bo jest pochodzenia Włochem. I kiedyś rozmawialiśmy sobie z nim, no i Dawid mówi tak. Przyszli kiedyś do mnie moi kuzyni, mówią, słuchaj, jak żyjesz tam w tej Polsce? No, jakoś tam radzę sobie. No tam. Słuchaj, my ci kupimy dom, my kupimy ci furę, całkowicie cię zabezpieczymy tam. A on mówi, a nie, ja od was nic nie chcę. Ja pytam się, a dlaczego nic nie chcesz od swojej rodziny? Nie obrazili się? No, pewnie, że się obrazili. Tylko dlaczego? Jak ja od nich coś wezmę, to oni będą chcieli mi coś dać. Przyjdą do mnie i powiedzą, to teraz my ci daliśmy to, to teraz ty daj nam coś innego. I na przykład będą oczekiwali, że przewiozę im narkotyki przez granicę. Albo będę przewoził broń. Albo jakiekolwiek inne zobowiązanie. Dlaczego? No, myśmy tobie dali. A dlaczego ty nie chcesz wywiązać się ze zobowiązania? Poza tym jesteśmy rodziną. Więc on powiedział, absolutnie nic. Panowie, ja sobie dam radę, mój Bóg jest wielki. Nie, dziękuję wam bardzo, moi drodzy bracia. Nul, nic, kompletnie. On powiedział, wiecie, co to by było za życie? Tak samo jest ze światem. My, gdy żeśmy weszli w komitywę ze światem, tak, czy chcemy, czy nie chcemy, tak się stało, przyjęliśmy ze świata całą charakterystykę tego skażenia, które jest w świecie. Cały grzech. I teraz grzech przychodzi i mówi, skoro mnie przyjąłeś, to teraz musisz za to zapłacić. Ja ci coś dałem, to teraz ty musisz oddać. Co? Życie. Musisz oddać swoje życie. Więc zapłatą za grzech jest śmierć. Zgrzeszyłeś? Musisz umrzeć. Mafia cię rozliczy ze wszystkiego. A świat i jego władca to jak mafia. I teraz Jezus powiedział tak, okej, to jest sytuacja bez wyjścia, ludzie są w szachu, ludzie nie mają rozwiązania w tej całej sytuacji, więc ja stanę się jednym z nich i spłacę to wszystko. On jeden niczego nie wziął ze świata. On jeden nie wziął żadnego grzechu. Mafia do niego nic nie ma. A mimo to on powiedział, dobra, to ja zapłacę. A jako sprawiedliwy, jako Boży Syn, mógł wziąć na siebie wszystko, co cały świat zrobił, robi i będzie robił, całą nieprawość. I zapłacił za to. To jest niesamowite. On wziął i spłacił swoim życiem nasze długi. Chwała Mu. To jest potężne. Gdy spłacił to zobowiązanie, ono straciło moc roszczenia wobec Twojego życia. W tej chwili diabeł nie ma prawa przyjść do Ciebie i powiedzieć, zaraz, mój stary, poczekaj, moment. Ty tam pamiętasz w 95 tam, wiesz, zrobiłeś takie coś. A ty pamiętasz, tam wtedy powiedziałeś takie coś, pomyślałeś, zrobiłeś. Teraz musisz za to zapłacić. Na sądzie ostatecznym każdy z nas stanie przed Bogiem i diabeł będzie prokuratorem, będzie mówił, on zrobił to zło, on należy do mnie. A Jezus stanie i powie, hola, mości Panie? Nie, on należy do mnie. Dlaczego? Ja za niego zapłaciłem. On nie przyjął. Żadne roszczenia grzechu nie mają do ciebie prawa, dlatego że Jezus je już spłacił. I chcę wam powiedzieć jeszcze coś więcej, jeszcze szerzej. Prawda jest taka, że wszyscy ci ludzie, którzy gdzieś tutaj dookoła mieszkają, którzy nie znają Jezusa, o ich roszczenia też są już spłacone. Ponieważ 2 list do Koryntian, 5 rozdział, 19 werset mówi, czy 18 werset mówi, Bóg pojednał z sobą świat, nie zaliczając im ich upadków. Świat. Wszystkich ludzi, którzy mieszkali, mieszkają i będą mieszkać na świecie. To jest niesamowite. Bóg już pojednał wszystkich. Wszystkie roszczenia są spłacone. Nie może teraz diabeł przyjść do człowieka i powiedzieć mu, należysz do mnie. Dlaczego? Roszczenia są spłacone. Roszczenia świata, roszczenia grzechu są już unieważnione. To utraciło swoją moc nad nami. Wiecie, to jest dobra nowina. My musimy iść do ludzi i im o tym powiedzieć. Jesteś nieszczęśliwy? Wiesz dlaczego? Dlatego, że nie znasz prawdy, ponieważ jesteś okłamywany. Teraz diabeł cię teraz okłamuje i mówi, że to nie jest takie życie, c'est la vie. Musisz po prostu żyć tak, jak wszyscy inni ludzie. Wszyscy się rozwodzą, to ty też będziesz się rozwodził. Twój dziadek umarł na raka, ojciec na raka, to ty też umrzesz na raka. No niestety, takie życie. Tak ludzie mówią? Więc Jezus przyszedł i powiedział, stop. Żadne z tych roszczeń już nie ma prawa. Żadna moc już nie ma prawa. Ja za to płacę. Ja to spłacam co do centa. Ale człowiek, by móc skorzystać z tej wolności, musi uwierzyć w to, co Jezus zrobił. Musi uwierzyć, i nie chodzi tu o intelektualną wiedzę, ale musi to przyjąć do swojego życia. I za chwilę powiemy sobie o tym coś więcej. Bo nie chodzi tylko o to, że Jezus to zrobił za nas. My musimy sobie uświadomić bardzo ważną rzecz. Gdy Jezus został rozpięty na drzewie krzyża i przybity do Niego, tam w Nim wisiałeś Ty jako stary, grzeszny człowiek. To Ty tam umarłeś wraz z Chrystusem. Nowy Testament wyraźnie o tym naucza. Paweł w swoich listach wyraźnie o tym mówi. Tam z Chrystusem ukrzyżowany został nasz stary człowiek, abyśmy zostali uwolnieni od grzechu. Rzymian 6, 6 i 7 werset. Musimy uwierzyć w to, i podkreślam to słowo musimy. Jeśli chcemy być uwolnieni od tych roszczeń, musimy uwierzyć w to, że w Nim, w Chrystusie, dokonało się nasze uwolnienie od władzy świata i grzechu. Twój grzech został spłacony. Innymi słowy, w Chrystusie świat został odcięty ze swoim grzechem od Ciebie i w Chrystusie Ty umarłeś dla świata. Jeszcze raz. W Chrystusie świat, gdy Chrystus umarł, spłacił wpływ świata na Ciebie. Ten wpływ świata przestał funkcjonować. On stał się nieaktywny. I jednocześnie, gdy Chrystus umierał, my umarliśmy dla świata. Zobaczcie, wracamy do tekstu z Galacjan. Tam Paweł dokładnie to napisał. Chlubię się tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego, niektóre tłumaczenia mają, na którym, na krzyżu, tak? Na którym dla mnie świat jest ukrzyżowany, jest to czynność, jest to tryb oznajmujący, trwający, jest ukrzyżowany, tak? A ja dla świata. Czyli gdy wierzę w Jezusa, w tym momencie przez wiarę jestem w Nim i w tym momencie mocą tej wiary świat zostaje absolutnie odcięty od mojego życia, zabity, odłączony, a ja umieram dla świata. To jest prawda biblijna. Dlatego Paweł w tym samym liście do Galacjan napisał, tak, drugi rozdział, 20 werset, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Paweł chodził w tej rzeczywistości, mówi, świat, nie obchodzi mnie ten świat. On nic już do mnie nie ma. Grzech? Grzech już nic do mnie nie ma. Out. Jestem wolny od grzechu. Dlaczego? Bo w Chrystusie umarłem. Dlaczego? Bo w Chrystusie świat dla mnie został ukrzyżowany. Spłacone zostało wszystko. Wszystkie roszczenia. Zostały zerwane wszelkie więzy między mną a światem, mówił Paweł. Wszystko, co mnie łączyło z tym światem, umarło, gdy Chrystus umarł na krzyżu. A ja uwierzyłem w to i mocą tej wiary to, co Chrystus zrobił, staje się aktywujące, czy aktualne dla mojego życia, zostało aktywowane w moim życiu. Staram się używać takich słów, które by wam mogły pomóc z dziedziny komputerowej, bo to jest ciekawe. Wszystko, co Jezus zrobił, to jest dzieło dokonane i teraz ono, aby było aktywne, skuteczne w naszym życiu, my musimy je aktywować. Jak? Przez wiarę. To jest jak wciśnięcie odpowiedniego przycisku Enter i program zostaje uruchomiony w twoim życiu. Wchodzisz w to. Jeśli nie wierzysz w Jezusa, nie wcisnąłeś tego przycisku, nie utożsamiasz się z tym, co Jezus zrobił, ciągle jesteś w przekleństwie świata. Ciągle jesteś w przekleństwie grzechu. To jest tak, jakby ktoś przyniósł do ciebie do domu $1,000,000, Złożył je w twojej kuchni, ty je włożyłeś do komórki, do spichlerza, zamknąłeś i dalej żyjesz jak biedak. Co trzeba? Wziąć i aktywować te $1,000,000. Wtedy nie będziesz biedakiem. Tak czy nie? Dokładnie tak samo jest z tą sprawą. Jesteś przeklęty, jesteś w przekleństwie swoich grzechów tak długo, jak długo nie uwierzysz w Jezusa. Wtedy mocą tej wiary wszystko, co Jezus zrobił, staje się udziałem twojego życia. Halleluja! To jest wspaniałe. Ale ważne, byśmy uświadomili sobie bardzo ważną rzecz. Że zawsze musi być jakieś ale, nie? Było tak pięknie. No, ale życie to wojna. Powiedzieliśmy sobie o tym, że świat był wczytany w nas. Wydawał się jedynym naturalnym środowiskiem naszego funkcjonowania, naszego istnienia. Zerwanie ze światem możliwe jest tylko wtedy, gdy przestajemy go kochać. I teraz będziemy kręcić się wokół tego. Kiedy przestajemy kochać świat? Gdy mamy go serdecznie dość. Gdy on jest dla nas absolutnie obrzydliwy. Gdy desperacko chcemy uwolnić się, uciec z niego. Gdy patrzymy dookoła siebie i stwierdzamy, co to jest w ogóle? Jakiś Matrix normalnie. Jakaś schiza. Jak ci ludzie żyją? Sąsiad z sąsiadkiem ze ścianą się kłócą. Ci się rozwodzą. Ten bije żonę. Tamta chodzi, jakby była obrażona na cały świat. Co z tymi ludźmi? Trąbią na siebie, krzyczą na siebie, kłócą się z sobą, wojują, mordują. Co z nimi? Jeżeli nie stwierdzisz, że ten świat jest porąbany, to go będziesz kochał. Wiecie, że tak jest? Jeżeli nie stwierdzisz, że ten świat jest zły, to ten świat będzie cię ciągnął. Wiecie, świat ma rozbudowany dział marketingu. Oni się dobrze reklamują. I wszyscy ludzie patrzą, jakie piękne. Najlepszym przykładem jest tego o celebryci. Tak? O celebrytach się mówi, oni, co oni zrobili? Oni są. Oni niczego nie dokonali, oni tylko są. O nich się tylko mówi, to wszystko. Na tym polega bycie celebrytą, że o tobie się mówi. Oni nic nie zrobili. I nagle patrzą, ich życie jest puste. Niczego nie dokonali, nic nie zrobili, żyją w czwartym związku małżeńskim albo nawet w jakimś innym związku niemałżeńskim. Mają kłopoty takie, siakie. Patrzysz, wszyscy się nimi zachwycają, a jednak w środku zgnilizna. O co chodzi? Jeśli kochamy świat, nie będziemy chcieli go opuścić. Taki biblijny przykład. To jest historia opisana w 19 rozdziale Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Mojżeszowej. Nie będziemy jej czytać, bo wierzę, że ją doskonale znacie. Pamiętacie, Bóg postanowił zniszczyć Sodomę i Gomorę. Więc posłał aniołów, żeby wyprowadzili jedynego sprawiedliwego Lota, jedynego sprawiedliwego mieszkańca Sodomy i całą jego rodzinę. Lot miał dwie córki i żonę, miał żonę i dwie córki. I te dziewczyny, te jego córki miały zięciów. Nie jest napisane, czy to oni byli ich narzeczonymi, czy już faktycznie byli po zawarciu związku małżeńskiego. Napisane jest, że to byli jego zięciowie. Gdy Lot im powiedział, uciekamy, to oni się śmiali z niego i zostali w Sodomie. Więc ucieka Lot, ci aniołowie musieli na siłę go zresztą za rękę wziąć, chwycić, bo jakoś nie bardzo chcieli wyjść. Ale dlaczego oni nie chcieli wyjść? Wiecie, była tam jedna przyczyna. Żona Lota. Oni się długo ociągali. Dlaczego? Bo ona kochała Sodomę. Ona kochała Sodomę. Aniołowie musieli ich wziąć jeden za jedną rękę, za drugą rękę i ciągnęli ich. Wychodzimy stąd, bo za chwilę będzie po sprawie. Za chwilę będzie tutaj rzeźnia. Uciekajcie! A oni tam, a może jeszcze wezmę ten garnek, a może jeszcze wezmę tą sukienkę. A co by tu jeszcze wziąć właściwie? W Starym Testamencie jest kilka opowieści o tym, że ludzie zwlekali z wyjściem. I za każdym razem zrodziło to straszne kłopoty. Jest wstrząsająca historia na ten temat, na przykład w Księdze Sędziów. Nie będziemy teraz o niej mówić, bo mówimy o żonie Lota. I co? No więc ci aniołowie w końcu się zdenerwowali, mówią, zostawcie te garnki, te sukienki, te nitki i to wszystko, idziemy, bo zaraz będzie masakra. Wzięli ich za ręce i wyprowadzili. I żona Lota co zrobiła? Obejrzała się. Dlaczego ona się obejrzała? Bo ona kochała te miejsca. Ona kochała te koleżanki. Ona kochała te ploteczki, te targowisko. Te przekomarzanie się z tymi przekupkami, że za mango dam tylko tyle, a ty nie chcesz tyle. No dobrze, to ja pójdę gdzie indziej. Ona kochała ten smrodek Sodomy. Ona kochała te uliczki, tych ludzi. Ona kochała tą atmosferkę. Ona kochała to życie. Za chwilę będzie katastrofa, wychodzimy, a ona mówi, ale ja tam chcę zostać. Jeszcze nie załatwiłam jednej ważnej rzeczy tam. Nie wzięłam jeszcze mojego ulubionego garnka i nie wzięłam jeszcze tamtego. Obejrzała się. To, że się ona obejrzała, znaczy, że ona tęskniła. Ona nie chciała opuścić Sodomy. Dlatego oni się ociągali i w ostatniej chwili musieli uciekać do Soaru, do takiej miejscowości blisko położonej i ze względu na nich, że oni się tam schronili, ta miejscowość nie została skasowana. Cała reszta, wszystko zostało zniszczone przez Boga. Zobaczcie, Bóg przyszedł do nich, żeby im dać ratunek. Oni mogli nie skorzystać z tego ratunku z jednego powodu. Kochali Sodomę. Tak samo, moi drodzy, jest z nami. My dostajemy ratunek krzyża, ale wcale nie musisz skorzystać z tego krzyża. Kiedy nie korzystasz z krzyża? Gdy kochasz świat. Gdy kochasz jego smrodek, gdy kochasz jego przyjemności. I chcę zwrócić waszą uwagę na proroctwa, które dzisiaj były w czasie uwielbienia wygłaszane. Tak patrzę, Asia i Iza, tak? Izy nie widzę. One mówiły dzisiaj o tym. O tym, że trzeba zostawić stare życie. Dlatego kluczowym i absolutnie fundamentalnym wydarzeniem życia chrześcijańskiego jest pokuta. Tego słowa nie ma w Biblii tak naprawdę, tam jest przemiana myślenia. Ale co znaczy pokuta? Pokuta to jest punkt zwrotny, gdy odwracamy się z obrzydzeniem od świata i zwracamy się ku Bogu. Pokuta oznacza zmienić sposób myślenia, zmienić drogę życia. Patrzę na ten świat i myślę sobie, to jest chore, to jest obrzydliwe. Ja nie chcę tego. Ratunku! I zwracamy się do Boga. To jest pokuta. Jeśli jakikolwiek grzech kochasz, on ci sprawia przyjemność, nie widzisz w nim nic złego, nic obrzydliwego, krzyż nie ma mocy. Nie załatwia tego grzechu. Musisz stwierdzić, że to jest nic nie warta sprawa. Wtedy, gdy się odwracamy od obrzydliwego świata i wołamy, Boże, ratuj mnie, wtedy przychodzi Jezus i mówi, już wszystko zrobiłem. Czekałem na Twoje wyciągnięte dłonie, na Twoje wołanie ratunku. Hosanna. To jest dokładnie to zawołanie. Jahwe, ratuj. Jahwe, przybądź. I teraz szukamy ratunku i znajdujemy go w Jezusie Chrystusie, w Jego dziele krzyża. W tym dziele miłości nagle widzimy, że to Bóg jest miłością, czystością, świętością i w porównaniu do Niego świat jest kompletnie nic nie warty, więc wtedy wierzymy w Jezusa i wtedy moc krzyża działa w nas. Wtedy przyjmujemy przez wiarę to wszystko, co On zrobił. I to otwiera drogę do panowania Boga w naszym życiu. Wtedy otrzymujemy życie wieczne i zostajemy napełnieni Duchem Świętym. Tylko wtedy, moi drodzy. Jeśli krzyż nie wyraża naszego pragnienia zerwania ze światem, nie ma żadnej mocy w Twoim życiu. Inaczej mówiąc, jeśli ciągle kochamy świat, krzyż nie ma żadnego znaczenia. Nie ma go. Co Wy na to? Chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. Nie zmusimy się do tego. Tego, o czym teraz mówię, nie jesteśmy w stanie wyprodukować. Bo krzyż został dokonany z powodu obrzydliwości świata. z powodu okropieństwa, jego zepsucia, jego dominacji nad nami, tego całego brudu i skażenia, który jest w świecie, a który nazwałem przed tygodniem niecenzuralnym słowem, za które przepraszam. Ale czasami mnie korci, żeby przywalić tak solidnie, żebyśmy wszyscy dobrze zrozumieli. I skoro my kochamy ten cały obrzydliwy, skażony, brudny świat, to krzyż nie ma nic do rzeczy. Nie ma żadnego miejsca w nas. Nie możesz w tym momencie korzystać z mocy krzyża, bo kochasz to, z czym krzyż się rozprawił. Ty jesteś jak żona Lota, mówisz, ale ja tu zostaję. Bóg mówi, ale ja cię ratuję. No tu z tego, ale ja tu zostaję. Słuchaj, ale tam jest fatalnie, przecież zobacz, jak ten świat wygląda. No to nic, mi się to podoba. Ja tu zostaję. Bóg mówi, okej, wszystko, co zrobiłem, ciebie nie dotyczy. I to nie jest wina Boga, bo wszystko, co Bóg zrobił, to jest oferta. Bóg to zrobił, a następnie przyszedł do człowieka i powiedział, proszę, czy zechcesz skorzystać? A z każdą ofertą, gdy dzwoni do ciebie telemarker, możesz zrobić dwie rzeczy. Albo go wysłuchać i zgodzić się na to, co on mówi. Czy ktoś z was odbierał w tym tygodniu telefon od telemarketerów? Albo możesz odłożyć słuchawkę i powiedzieć, przepraszam, dziękuję i koniec. I to samo z Bogiem. Bóg to już wszystko zrobił dla ciebie. Możesz z tym zrobić dokładnie to samo. Widzicie, mówimy o tym, że kochamy świat. Tak naprawdę mówimy tutaj o tym, co jest kwestią serca. Kwestią tego, co my kochamy. Kochamy zawsze rzeczy, które uznajemy za cenne, za bardzo ważne dla nas, za przyjemne dla nas. Kochamy rzeczy, które nas pociągają, które nas ekscytują. Amen? Te rzeczy i te osoby kochamy. Do nich się zbliżamy, tych ludzi pragniemy, tych rzeczy pragniemy. Innymi słowy, jeżeli krzyż ma działać w moim życiu, ja muszę przestać kochać świat, a zacząć kochać Jezusa. Dlaczego mam kochać Jezusa? Za co mam kochać Jezusa? Kochamy Jezusa dlatego, że On pierwszy nas umiłował z powodu Jego miłości. Kochamy, ponieważ jesteśmy poruszeni Jego miłością, tym, co dla nas z miłości zrobił. Zobaczcie, gdy patrzymy na miłość Jezusa, gdy naprawdę widzimy, kim jest Chrystus, co dla nas zrobił, świat jest dla nas w tym momencie odrażający. Nie dorasta mu do pięt. Jeżeli teraz myślisz inaczej, to znaczy, że kochasz świat. Jeżeli teraz uważasz, że ja przesadzam, to znaczy, że świat ma dla ciebie wartość, że chcesz w nim zostać. Ty zostajesz w Sodomie. Ty nie chcesz w ogóle nigdzie się wychodzić stąd. Dla wielu ludzi śmierć jest największą stratą w całym ich życiu. Jest tak? Ale apostoła Pawła śmierć czym była? Zyskiem. Dlaczego? Ja nie mam tu nic do roboty, za wyjątkiem Kościoła. Chciałbym zostać tutaj tylko wyłącznie ze względu na was, bo być z Panem to jest daleko lepiej. Dlatego powiedział, Chrystus jest moim życiem, a śmierć jest zyskiem. I teraz to jest pytanie, w czym znajduję wartość dla mojego życia? Co jest dla mnie naprawdę cenne? Co mnie naprawdę kręci? Co mnie pociąga? Co mnie ekscytuje? Co sprawia mi przyjemność? Jeżeli modlitwa nie sprawia ci przyjemności, to sprawia ci przyjemność coś innego. Co? To może być długa lista. Ale to znaczy, że twoje serce jest w czymś innym niż w Bogu. Tak czy nie? I chcę wam powiedzieć tak a propos modlitwy, to tylko taka krótka dygresja. Za każdym razem, gdy pomyślisz sobie pod wpływem Ducha Świętego, żeby się pomodlić, pierwszy sygnał, jaki otrzymasz, to będzie sprzeciw twojego ciała, twojej cielesnej natury. Nie, nie jestem zmęczony. Nie, nie chcę mi się. O, znowu modlitwa. Nie daj się. To jest kłamstwo. To jest fałsz. Rozsmakuj się w modlitwie. Dzięki Jezusowi Chrystusowi i krzyżowi, który dzieło krzyża, które On dokonał, żyjemy, moi drodzy, w nowej rzeczywistości, w której Chrystus jest wszystkim. Żyjemy na świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. To tak jak Jezus. Pan Jezus, zobaczcie, przyszedł na ziemię, ale nie był z tego świata. Jadł z grzesznikami, siedział przy jednym stole z prostytutkami, z celnikami, z pijakami, ale nie podążał za tym, za czym oni podążają. On poszedł do nich, on przebywał z nimi po to, żeby pokazać im nową drogę, którą mogą podążać. On był na świecie, ale nie był z tego świata. My też jesteśmy na świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Cała ta radykalna przemiana, o której dzisiaj mówimy, możliwa jest tylko dzięki Duchowi Świętemu. I On sprawia w nas poznanie grzechu, sądu, sprawiedliwości, obrzydliwości tego świata. On potem daje nam zrozumienie Chrystusa i Jego dzieła, aż wreszcie to Duch Święty rozlewa Bożą miłość w naszych sercach, że kochamy Boga i ludzi. Więc to, co nas odróżnia od świata, to nie jest inna fryzurka, to nie jest strój. Aż mnie korci, żeby powiedzieć o tym, jak się spieram z pastorami, żeby nie nosić koloratek. Tak. Uważam, że nas nie powinien odróżniać strój. Jest jedna rzecz, która nas powinna odróżniać od świata. I nie mówię tu już o pastorach, tylko w ogóle o wierzących. Duch Święty w nas. To jest wszystko. Nie etyka, bo chcę wam powiedzieć, że dobre uczynki robią wszyscy. Starają się być dobrzy i ci, którzy nie wierzą w Boga, i buddyści, i wyznawcy hinduistycznych bóstw. Oni wszyscy starają się żyć dobrym życiem. Więc nie etyka, nie chodzi o dobro w życiu chrześcijańskim. Nie odróżnia nas od świata żadna doktryna, żaden dogmat. Nie odróżnia nas przynależność organizacyjna. Wiecie, nasza przynależność do Kościoła Zielonoświątkowego nie będzie miała żadnego znaczenia w niebie. Tam nikt nie będzie osądzany, bo jest w takim, że był w takim albo w innym kościele. Jedyna rzecz, jaka odróżnia Boże dzieci od tego świata, to obecność Ducha Świętego w nas. Tylko. To jest jedyny znak, po którym jesteśmy w duchowej rzeczywistości rozpoznawani. Bo demony boją się tych, którzy mają pieczęć ducha na sobie. Muszą się ich słuchać, ale kompletnie się nie boją tych, którzy mają pieczęć człowieka na sobie. Podsumowując więc, moi drodzy, dzięki Jezusowi świat został dla nas ukrzyżowany, a my zostaliśmy ukrzyżowani dla świata. Ale aby to była prawdziwa prawda, wyznanie w naszym życiu, musimy rozważyć i chyba cały czas musimy zwracać uwagę na to, czy kochamy świat, czy kochamy Boga. Ludzie, którzy wolą przebywać w niedzielny poranek, gdy wiedzą, że jest nabożeństwo gdzieś poza Kościołem, kochają rzeczy, które są poza Kościołem. Oczywiście nie mówię o chorych, ani o tych, którzy są zmuszeni pracować. Nie mówię tego. Jeśli kochasz bardziej oglądanie serialu, leżenie na plaży, niż bycie w kościele, to jest jakaś odpowiedź na pytanie, które sobie stawiamy teraz. Wiecie, bo to wszystko, o czym my mówimy, bardzo mocno się przekłada na konkretne rzeczy w życiu, na praktykę. Każdego dnia musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co ja bardziej kocham, co mnie bardziej pociąga. Ale gdy zaczniemy myśleć o tym, że ten świat jest obrzydliwy, że ten świat jest okropny, skażony, a jedyną naszą wartością jest Chrystus, wtedy dostrzeżemy, że tak naprawdę krzyż uwolnił nas od tego świata. Tak naprawdę nie musisz żyć w niewoli świata. Jesteś już wolny. Skorzystaj z tej wolności. Jezus już zamknął pewien rozdział, odciął pewne więzy, powiedział, nie, jesteś już wolny. Teraz ja to wszystko załatwiłem, teraz skorzystaj z tego. Oddzielną kwestią, czy chcemy skorzystać. Zechcemy skorzystać tylko wtedy, kiedy naprawdę Jezus będzie dla nas tak cenny, jak był dla apostoła Pawła, który powiedział, wszystko uznaję za śmieci, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Apostoł Paweł operował krzyżem w swoim życiu. Halleluja. Umarliśmy w Chrystusie dla świata, a ożyliśmy jako nowe stworzenie. I następnym razem, gdy się spotkamy i będziemy znów czytać z tego listu do Galacjan, powiemy sobie o tym, dlaczego Paweł napisał, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko nowe stworzenie. O tym będziemy mówić sobie następnym razem. Dziś chciałbym, żebyśmy za chwilę, gdy będziemy przystępować do stołu Pańskiego, rozważyli w swoich sercach, kogo tak naprawdę kochamy? Czy skorzystaliśmy z tego, co Jezus dla nas w swoim dziele krzyża zrobił? Bo podkreślam raz jeszcze, to jest dokonane dzieło. Już nie musisz Go prosić o to, żeby zabrał z ciebie świat. On już go zabrał. Teraz musisz po prostu skorzystać z tej wolności. To tak, jakbyś siedział w więzieniu, otworzono by wszystkie drzwi, wszystkie kraty, wszystkie bramy i powiedzieliby ludzie, bardzo proszę, droga wolna. A ty siedzisz w celi i mówisz, zostaję. Droga wolna, możesz być wolny. Ale w sumie tutaj tak, znam wszystkich, mam kumpli, grypserkę znam, jestem poważany, szacun. Chciałem tam za kratkami, to tam bezrobocie i w ogóle. Zimno, trzeba się stać, trzeba pracować w ogóle, a tutaj dadzą jeść, ciepło. Okej, chcesz siedzieć w więzieniu, zostajesz. Bardzo proszę.